Radio Wnet na rynku w Przemyślu. Jakby Państwo byli w okolicy, zapraszamy, porozmawiamy, poczęstujemy cukierkiem. Piosenka, którą słuchaliśmy, to Four Non Blondes zespół, a piosenka WhatsApp, cztery nieblondynki dla czterech nieblondynek. Kto wie, jak to na angielski przetłumaczyć. Może pan poseł Bogdan Rzońca, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie wraca z Brukseli w rodzinne tereny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana i radiosłuchaczy.
W Brukseli mały sukces. Mamy potwierdzonego komisarza. Jeszcze tylko przez Parlament Europejski musi przejść.
Tak, tak. Pod koniec września odbędą się przesłuchania, ale mam nadzieję, że przedstawiliśmy takiego kandydata, który jest niekwestionowanym faworytem tych wszystkich rozmów związanych z tworzeniem Komisji Europejskiej. Pan Janusz Wojciechowski na pewno świetnie się zaprezentuje. Będę jednym z takich jurorów jego castingu na komisarza, ponieważ prowadzę komisję budżetową tutaj w Brukseli w imieniu EKR-u i myślę, że na pewno znajdzie on akceptację. I to będzie bardzo dobre i dla rolnictwa europejskiego i polskiego.
To jest głosowanie na sali plenarnej? Cały Parlament Europejski bierze w tym udział?
Najpierw jest prezentacja kandydatów, tak zwanych koordynatorów. Każda grupa polityczna, która jest, tak jak IPP, czy tam EKR, czy socjaliści, mają swoich różnych koordynatorów w komisjach i przed nimi, tymi koordynatorami, występują kandydaci na komisarzy. Ja będę miał przyjemność rozmawiać z trzema kandydatami. Każdy tam z trzema, czterema kandydatami będzie rozmawiał i potem, po tej rozmowie jest akceptacja tych składu, czyli zaakceptowanie całej Komisji Europejskiej na sali plenarnej w Strasburgu. To się stanie najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu października.
Wybór pana posła, w przyszłości komisarza Wojciechowskiego, jest bardzo ważny, ale też ma ciekawy taki aspekt, bo początkowo polskim eurokomisarzem miał być profesor Krzysztof Szczerski, minister z Kancelarii Prezydenta. Kiedy okazało się, że oferowana nam jest teka komisarza do spraw rolnictwa, zrezygnował, bo uznał, że lepiej na tym stanowisku będzie służył właśnie pan europoseł Janusz Wojciechowski. I ja w polskiej polityce czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby ktoś uznał, nie, tu jest ktoś inny, kto się zna lepiej, to może niech on.
No właśnie, to jest miara wielkości człowieka. Profesor Szczerski jest świetnym politykiem, znającym się na relacjach międzynarodowych, absolutnie autorytetem w tej materii i Polskę naprawdę świetnie reprezentuje, ale jak dowiedział się, że to nie będzie ta teka, o którą jemu chodziło, tylko że to będzie teka ministra rolnictwa, natychmiast zrezygnował i powiedział, że są lepsi ode mnie. No i to jest bardzo fajne. To jest też dobrze komentowane tutaj w Brukseli, że my się nie bierzemy, że tak powiem, żeby tylko mieć, tylko po to bierzemy pewne stanowiska jako EKR, jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby po prostu racjonalnie i mądrze operować tym stanowiskiem w służbie publicznej. I na pewno to ta decyzja profesora Szczerskiego i oddanie, powiem, pałeczki panu Januszowi Wojciechowskiemu została dobrze przyjęta także w Brukseli.
To mówiąc o Brukseli, musimy powiedzieć o toczonym wobec Polsce procedurze w sprawie artykułu 7. Pana zdaniem będzie ona kontynuowana przez nową komisję?
Nic nie jest przyrządzone. Uważam, że pani Ursula von der Leyen będzie miała swoje zdanie w tej materii. Zresztą powiedziała to w pierwszym swoim wystąpieniu właśnie w parlamencie, że raczej będzie patrzeć się na wszystkie kraje, jak tam funkcjonuje to prawo. U nas mamy do czynienia, tylko mamy jeden kłopot, że polscy europosłowie z Platformy po prostu, mówiąc wprost, donoszą na Polskę i prezentują, znaczy zamydlają prawdziwy obraz sytuacji w Polsce i to jest kupowane, jak to się mówi, w ciemno w Brukseli, bo Bruksela nie ma takiej wyraźnej wiedzy, naprawdę dzieje się w Polsce, więc każda taka sytuacja, w której można w Polsce coś gdzieś przyłożyć, dołożyć, jest tutaj kupowana, ale w cudzysłowie, ale też mamy szansę to wyjaśniać, więc nie mam wątpliwości, że poradzili sobie i z tym problemem, bo Polska jest bardzo demokratycznym krajem, dającym możliwości wszystkim grupom społecznym do prezentowania swoich poglądów i nie mamy nic wspólnego ani z komunizmem, ani z faszyzmem, więc te wszystkie zabiegi naszych przeciwników politycznych i sygnały wszystkie z Polski, to po prostu są nihilistyczne i nic nie dające, a tutaj dodają nam trochę pracy, więc będziemy czujni i spróbujemy to wszystko wyjaśnić. Moim zdaniem odsunięcie Timmermansa i przekierowanie go na stronę polityki klimatycznej też jest takim już dowodem, że pani Ursula von der Leyen będzie chciała mieć swoje zdanie w tej materii i będzie chciała sobie sama wyrobić to zdanie.
A jak pan tłumaczy zainteresowanie pana Timmermansa właśnie sprawami polskimi? Dlaczego on to robi?
No to jest oczywiście człowiek, który jest socjalistą, który szuka taniego poklasku, który niczym nie wykazał się jak od strony gospodarczej, był komisarzem czy wicekomisarzem, więc wiceprzewodniczącym komisji, więc zwykła po prostu ludzka taka słabość, no chce istnieć w mediach, chce sobie się popisywać jakąś tam wiedzą o Polsce, o polskim systemie prawnym, ale on nie jest ani prawnikiem, ani nie ma tej wiedzy. Wszyscy patrzą na niego trochę z przymrużeniem oka, aczkolwiek jest pożądaną osobą przez środowiska nieprzychylne Prawo i Sprawiedliwości, przez środowiska nieprzychylne Polsce i dlatego jest tak lansowany, ale on o Polsce naprawdę niewiele wie i sądzę, że nasi parlamentarzyści, którzy zajmują się prawem, są w odpowiednich komisjach w tej materii, zadając tak konkretne pytania panu Timmermansowi, po prostu mają rację i pokazują, jaki jest, a nie jak mówi Timmermans, więc sądzę, że i z tym problemem też się poradzimy.
Kto w nowej komisji zajmie się praworządnością?
Proszę? Tak. On się nie będzie zajmował.
Ja wiem, ale kto się zajmie? Czy mamy kandydata?
Mamy świetnych reprezentantów, chodzi o polskich parlamentarzystów. Pani Jadwiga Wiśniewska, która siedzi tu koło mnie i na pewno pozdrawia wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią poseł Wiśniewską.
Pan minister Patryk Jaki. Są to ludzie o dużej wiedzy i przede wszystkim z dużym doświadczeniem i wiedzą, co powiedzieć.
To jeszcze zapytam pana jedną konkretną rzecz. Czy do Brukseli dotarły informacje o tym, co płynie Wisłą do Gdańska i jak było to komentowane?
No właśnie, dotarły te informacje, dotarły. One są przemilczane, ale w kuluarach o tym się mówi. No i zaczynają się pytać, kto tak naprawdę jest winien tej sytuacji. Jeśli my mówimy, że no właśnie, to jest to trwonienie pieniędzy i wydatkowanie pieniędzy w sposób szybki, taki na pokaz. Tak się stało przecież w Warszawie, ponieważ inwestycja kosztowała wiele miliardów złotych, została źle wykonana tylko po to, żeby szybko w terminie się zmieścić. Sądzę więc, że to zainteresowanie dyplomacji szwedzkiej to jest taki pierwszy przykład, co naprawdę o Polsce będzie można powiedzieć i o tych osobach, które odpowiadają za samorząd. Nie daj Boże, żeby właśnie samorządowcy mieli pełny wpływ na politykę w danym regionie, no bo właśnie
ale czy to jest, panie pośle, widziane właśnie w ten sposób, że władza samorządowa wzięła pieniądze, wydała, zrobiła coś, co no nie działa, tak? Doszło do awarii ważnego elementu. No niestety, czy też jest to widziane niestety tak, że to się dzieje w Polsce i tu Polacy coś pokręcili?
Niestety jest to tak widziane, że to będzie uderzało we wszystkie nasze, że tak powiem, inwestycje, bo będzie pokazywane jako takie pobranie pieniędzy i później wykorzystanie tych pieniędzy w sposób bardzo niefrasobliwy, mówiąc delikatnie. Obawiam się, że ten przykład będzie po prostu służył, a my niestety musimy się tego przyznać. Będzie służył do tego, żeby pokazywać, że pewne inwestycje robione na pokaz, na szybko, po prostu tak się właśnie kończą, bez rozmysłu, tak? Państwo nie może działać. Tak mogą działać nieodpowiedzialni samorządowcy i to, co zrobiła pani prezydent Gronkiewicz walcz z tą inwestycją, to się będzie obijało czkawką i pani prezydent, i Platformie, i niestety Polsce, bo już dyplomacja szwedzka się i inne kraje tym problemem się interesują bardzo mocno i będą pokazywały, że wzięliśmy pieniądze, zrobiliśmy inwestycje, a tu się okazuje, że ta inwestycja jest źle wykonana i myślę, że to jest niestety niedobre bez Polski.
I argumenty, że to się samo rozłoży i do 2012 roku płynęło to, co płynie, jakoś do nich nie docierają.
Tak.
Zobaczymy więc, jak to będzie przed państwem ciężkie 5 lat kadencji europosłów. Teraz to się wszystko zaczyna, Parlament Europejski rusza, będzie jakieś sesje dotyczące atakowania Polski, bo już taką jedną mieliśmy w zeszłym tygodniu.
Taka była próba, ale wyszliśmy obronną ręką z tej próby ataku. Przy każdej okazji będą chcieli państwo nasi z Platformy Obywatelskiej, nasi reprezentanci będą chcieli podsuwać tematy do dyskusji. My natomiast pokazujemy, że Polska jest dobrze rozwijającym się krajem, że Polska jest krajem, w którym inwestycje zagraniczne rosną, polskie firmy świetnie kooperują i te wszystkie zastępcze tematy wywoływane niestety przez naszych kolegów z opozycji polskiej to uschną, no ale musimy być na takie ataki przygotowani i uważam, że na to jesteśmy przygotowani.
Bardzo pięknie dziękujemy za tą rozmowę. Pozdrawiamy pan poseł Bogdan Rzońca, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przysłuchująca się nam, ale milcząca pani poseł Wiśniewska. Również pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
Z rynku na Przemyślu nadajemy dzisiaj Poranek Wnet. Również pozdrawiam. Wspaniały. I od razu informuję państwa, że piękne słońce. Rano była mgła, teraz już jest słonecznie, więc zapowiada się wspaniały dzień i znakomita pora, by właśnie wracać do kraju.
Czas na przegląd prasy.
4 minuty po godzinie 8. Łukasz Jankowski, witam państwa bardzo serdecznie w warszawskim studiu Radia Wnet. Przegląd prasy. Zaczniemy od informacji Tomasz Benowski, Adrian Kowarzyk w studiu są i informacje mają.
Tak, panie i panowie, więc tak, po kolei Adi Kraków.
Oczywiście 95,2 FM, Warszawa.
87,8. Dokładnie 10 miesięcy temu i jeden dzień ruszyliśmy w eter Krakowa i Warszawy. Natomiast 9 lat temu... 10 ruszyliśmy w ogóle z żółtą łodzią podwodną w odmęty cyberprzestrzeni i eteru. Wspomnijmy tę chwilę, bo zaraz będziemy chyba tę chwilę powtarzać.
Radio Wnet.
Krzysztof Skowroński, witam państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy historię Radia Wnet. Szczerze powiem, mam wielką tremę mówiąc do państwa te słowa, dlatego że chcemy zrobić taką małą albo dużą rewolucję w internecie. Radio Wnet to nie jest tylko radio, to jest portal internetowy, społeczny portal internetowy, otwarty dla każdego, stworzony przez grupę przyjaciół i ruszamy w tę historię właśnie teraz.
Panie i panowie, do Warszawy i Krakowa dochodzi Wrocław. Radio Wnet dostało od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji częstotliwość we Wrocławiu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła wczoraj uchwałę o rozszerzeniu spółce Radio Wnet, czyli naszemu radiu, koncesję o stację nadawczą we Wrocławiu. Adi, jaka będzie częstotliwość?
96,8 FM. Proszę to zapamiętać.
No dzisiaj, Łukaszu, musimy się już uczyć chyba. 87,8 Warszawa, Kraków 952 i 968 MHz albo FM. Wygraliśmy z Eurozetem, które chciało uruchomić Oto Radio, a program Radia Wnet, przypomnę, ma charakter uniwersalny, zawierający audycje informacyjne, publicystyczne o tematyce społeczno-politycznej oraz wspólnototwórcze, bo przecież to u nas są korespondenci i studia wyjazdowe. Wilno, Lwów, Dublin, za chwilę Londyn, za chwilę Los Angeles, ale również korespondenci w Brazylii, w Argentynie, w Szanghaju, w Chinach i Stanach Zjednoczonych.
I w Paryżu, Australii. W Zgorzelcu, czyli w Niemczech i w Kijowie, gdzie jest Paweł Bobołowicz.
No oczywiście, Paweł Bobołowicz już jutro w programie wschodnim. No i cóż, Adi?
Nadal bierzemy udział w konkursie na częstotliwości w Białymstoku i Szczecinie i czekamy, mam nadzieję, że uda się pomyślnie zakończyć to dla Radia Wnet.
Jeszcze jedna informacja, jeżeli pozwolisz, Łukasz Jankowski, szef dzisiejszego pasma. Dzisiaj o godzinie 14.30 w Pałacu Prezydenckim w Dublinie, czyli oficjalnej siedzibie prezydenta Republiki Irlandii, odbędzie się uroczystość w związku z przybyciem na wyspę nowych ambasadorów. A jak wiemy, od poniedziałku w Irlandii jest nowa ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, pani Anna Sochańska, więc i jej ekscelencja znajdzie się w gronie osób, które złożą na ręce prezydenta Irlandii Michaela Daniela Higginsa listy uwierzytelniające.
Doczekałeś się.
Doczekałem się wreszcie.
Ile lat? Cóż, warto czekać. Ile miesięcy? Liczyłeś dni, tygodnie?
Czekaliśmy praktycznie miesiące? Od końca maja ubiegłego roku, więc ponad półtora roku, no ale opłaciło się czekać. Dzisiaj o tym będziemy mówić w studiu Dubliny z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-ie.com.
Bo jest o tym w końcu Polonia na Szmaradowej Wyspie. Ma swojego ambasadora, ma swojego rzecznika interesów przy rządzie Republiki Irlandii. No to co, my jeszcze, żeby tytułowi pasma Przegląd Prasy stało się zadość. Zajrzyjmy do polskich gazet. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Strajk krąży nad wyborami. O co chodzi? Chodzi o to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zwleka z decyzją o proteście. Związkowcy twierdzą, że nie chcą robić jeszcze większego zamieszania niż jest. Pan Broniarz, szef ZNP, cały czas, ktoś ma za chwilę wybory we wrześniu na przewodniczącego swojego związku, mówi, że jest taki chaos w szkołach, że on już nie chce teraz robić kolejnych protestów. Czy to jest wymówka, czy to jest powód, czy to jest przyczyna prawdziwa, to już pozostawiam dla Państwa do myślności. Szkoła, temat edukacji, także na pierwszej stronie naszego dziennika. Rodzic decyduje. Resort edukacji ucina spekulacje lewicy. O zajęciach dodatkowych w szkole będą decydować rodzice. O co chodzi? Chodzi o to, że w ten sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do pytań naszego dziennika w sprawie protestów ruchów demokratycznych z Bydgoszczy, które uważają, że rodzicielski sprzeciw wobec seks edukacji ogranicza dostęp dzieci do wiedzy. Tego nie będzie. To państwo jako rodzice będą decydować, na jakie zajęcia dodatkowe chodzą państwa pociechy. Ja jeszcze mam jedną gazetę, ale też jedną gazetę ma Tomasz Wybranowski, ma Gazetę Polską codziennie w ręku.
Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Nowoczesne myśliwce tuż i rzecz o zbrojeniu. Departament Stanów Zjednoczonych podjął decyzję zatwierdzającą sprzedaż Polsce 32 myśliwców F-35 i oznacza to, że jesteśmy bliżej zrealizowania tego kontraktu. Procedura zakupu przez Polskę samolotów piątej generacji wymaga jeszcze uzyskania zgody od samego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Natomiast polskie lobby przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego mówi wprost, a może wreszcie czas, aby Polska pomyślała o tym, by produkować własne samoloty, a zacząć od samolotu szkoleniowego. I jeszcze na pierwszej stronie ważna informacja. Putin jest bardzo zdenerwowany. Gazprom musi natychmiast zmniejszyć o połowę dostawy gazociągiem Opal, oświadczył niemiecki regulator Bundesnetz na Agentur po wyroku sądu Unii Europejskiej. To poważnie utrudnia realizację gazowych planów Rosjan. Prezydent Putin może być wyjątkowo zdenerwowany, komentuje niemiecki ekspert Thomas W. O'Donnell.
To skoro już Tomasz Wybranowski wywołał sprawy międzynarodowe, to ja zajrzę w głąb dziennika Rzeczpospolitej. Tam na stronie 9 jest tekst o Brexicie. Jędrzej Bielecki pisze: Brexit jednak za 49 dni, mimo tego, co przyjęła Izba Gmin, która zadeklarowała odsunięcie 3-miesięczną zwłokę w bezumownym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zdaniem naszego ministra do spraw europejskich, Konrada Szymańskiego, to jest mało realne. Szukamy cały czas rozwiązań, ale Brexit bezumowny jest dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, powiedział dla dziennika Rzeczpospolita Konrad Szymański, więc w tych zapasach między rządem Jej Królewskiej Mości, Izbą Gmin, opozycją, a koalicją Jej Królewskiej Mości na Wyspach, daje się, że z tego pata jednak wyjdzie twardy Brexit, czego tak bardzo nie chciałaby opozycja i część rządzących torysów również. Adrian Kowarzyk ma Kurier w Net. Czy tam też coś ciekawego
oczywiście
jest?
Oczywiście, same ciekawe artykuły. To jest 63 wrześniowy numer. Ciekawy felieton Jana Martiniego o wyższości rozdawnictwa nad grabieżą. Czy można było uzyskać więcej? Nie jesteśmy Singapurem, gdzie można podejmować optymalne decyzje gospodarcze. Musimy liczyć się z racjami politycznymi. Rząd jest niewątpliwie polski. Rozdaje Polakom zamiast pozwolić kraść kosmopolitycznym mafiom. Racją stanu jest przedłużenie obecnej władzy o następną kadencję. Tak, Jan Martini ocenia rządy PiS po 4 latach, więcej w środku.
Jeszcze tytułem do powiedzenia do tego Brexitu. Co prawda na Wyspach nikt w to nie wierzy, ale coś jest na rzeczy, ponieważ dzisiaj z Bogdanem Ferencem w studiu Dublin mówić będziemy o tym m.in., że czołowe wiodące linie lotnicze jak Ryanair i Aer Lingus no już planują, a wyzerowanie lotów m.in. do Belfastu, czy chociażby do Anglii i Szkocji.
I przedostatnia informacja w przeglądzie prasy, to jest Jedynka Gazety Wyborczej, tajemniczy hat-trick Kaczyńskiego, o co chodzi, Agata Kondzińska na pierwszej i na trzeciej stronie Gazety Wyborczej opisuje, jak powstawał program Prawa i Sprawiedliwości, no i informacje dziennika jest taka, że nad programem w najściślejszej tajemnicy pracowały trzy osoby: wicepremier Piotr Gliński, premier Mateusz Morawiecki i lider partii Jarosław Kaczyński. Także propozycje są nieprzypadkowe. Propozycje są kierowane do tych grup, gdzie Prawo i Sprawiedliwość może uzyskać duży, dobry wynik, czyli do osób najmniej zarabiających, do emerytów oraz do rolników. Te trzy grupy, zdaniem dziennikarzy Gazety Wyborczej, mają dać PiS-owi zwycięstwo w najbliższych wyborach. I jeszcze jedna informacja ze stołecznej Gazety Wyborczej, bo to jest ciekawe. Ścieki znów płyną do Wisły, to jest czwarta strona dodatka stołecznego Gazety Wyborczej i to jest dość symptomatyczne, ponieważ dziennikarz, odnotujmy to, pani Martyna Śmigiel pisze tak: pompy są odłączone, tymczasowy rurociąg nie działa, ścieki znów płyną do Wisły zamiast do oczyszczalni Czajka. Potem jest dramatyczna wypowiedź jednego z taksówkarzy, który pisze, że fetor unosi się nad północną częścią warszawskiej Wisły, tego odcinka, która płynie przez Warszawę. I kto jest winny? Winne już są Wody Polskie i to, że wybudowały awaryjny rurociąg, gdzie trzeba wymienić pompy na jeden dzień. I teraz kto jest winny katastrofy w Wiśle? Ratusz? Otóż nie, winne są Wody Polskie. Tak można też pisać informacje.
Łukaszu, w innych zakątkach odpowiadałby prezydent, mer takiego miasta i powinien się podać do dymisji, bo jest to katastrofa ekologiczna. Ale jeżeli pozwolisz, od polityki jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo jesteśmy patronem tego wydarzenia. Po raz pierwszy ważny wernisaż malacki. Ewelina Kołakowska to jest młoda artystka, która już podbija serca widzów rozkochanych w sztuce. Czy to ja Japonia, czy to Chiny, czy to Meksyk, czy to Stany Zjednoczone. Dzisiaj w zaprzyjaźnionej z Radiem Wnet Pragalerii przy ulicy Stalowej 3 wernisaż jej wystawy. 11 nowych płócien, choć nie tylko Ewelina Kołakowska, Intermedium, Niente, to wszystko w Pragalerii przy ulicy Stalowej 3 dzisiaj o godzinie 18.
I tu kończymy przegląd prasy, a kończymy fragmentem wystąpienia wczorajszego Jarosława Kaczyńskiego, wystąpienia z Gdańska, które będzie preludium do wywiadu Wnet, który już za chwilę po fragmencie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, a potem po Często grają, czyli piosence wybranej dla państwa przez Tomasza Wybranowskiego.
My chcemy doprowadzić do tego, żeby ten uśpiony polski kapitał, i mówię tutaj o kapitale sensu stricto, po prostu o pieniądzach, ruszył ku unowocześnieniu polskiej gospodarki. Jest jeszcze jedna bardzo ważna przyczyna, dla której musimy to robić. Wszyscy analitycy, którzy spoglądają na polską gospodarkę, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz, mówią, że jest jedna wielka przeszkoda – brak siły roboczej. My chcemy uzupełniać te braki, szczególnie poprzez ściąganie z powrotem do Polski ludzi, którzy wyemigrowali. Ale to nie wystarczy. Przede wszystkim trzeba podnosić wydajność. I ku temu to zmierza. To nie jest żadne uderzenie w przedsiębiorców, ich interesy. To jest racjonalne także z punktu widzenia przedsiębiorców. To jest racjonalne z każdego punktu widzenia. Tego po prostu potrzebujemy. My odrzucamy. My odrzucamy postkolonialną koncepcję Polski jako kraju taniej siły roboczej.